Poranek Wnet na 87,8 FM i oczywiście na portalu Wnet.fm. Jest godzina 9.33, a my z Europy przenosimy się na Bliski Wschód. Naszym rozmówcą jest teraz pan dr Wojciech Szewko. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Napięcie polityczne między Arabią Saudyjską a Iranem. Co tam się w tej chwili dzieje, bo wiem, że pan te sprawy cały czas obserwuje.
Znaczy, to nowy książę tronu Muhammad bin Salman, który notabene jest już autorem przynajmniej jednej dużej, nieudanej wojny Arabii Saudyjskiej, czyli wojny w Jemenie, stara się wykorzystywać retorykę antyirańską na pewno do konsolidacji władzy w kraju. To niestety mało kto o tym tutaj w Europie mówi, ale doszło to już w tej trzeciej dużej czystki samej Arabii Saudyjskiej, bo aresztowane są masowo osoby, które mogłyby po prostu w jakikolwiek sposób temu księciu tronu zagrozić, a w tym samym czasie Arabia Saudyjska, jak to ktoś ładnie napisał, bije w bębny wojenne, czyli na przykład domaga się ewakuacji swoich obywateli na przykład z Libanu, sugerując, że ten Liban będzie za chwileczkę przez Saudyjczyków bombardowany, bo tam znajduje się proirański Hezbollah, czy prowadzi rozmowy z Izraelem na temat wspólnych uderzeń przeciwko proirańskim milicjom, czyli tak naprawdę Hezbollahowi, które funkcjonują na przykład na terytorium tym. Szacuje się, że gdyby rzeczywiście do takiego konfliktu doszło i gdyby ten konflikt w Zatoce nawet na chwilę wybuchł, to ropa naftowa zaczęłaby kosztować około $300 za baryłkę. Znaczy, szacuje się, że około 500% poszłyby ceny ropy w górę.
Jakie są tutaj interesy Iranu w całym tym konflikcie?
Iran sobie, w momencie, kiedy upadł Saddam Hussein, a Stany Zjednoczone wycofały się tak naprawdę na chwilę z Bliskiego Wschodu za czasów prezydentury Obamy oraz po arabskiej wiośnie, Iran dostrzegł wielką szansę stworzenia sobie takiego pasa, co pani nazywa się w analityce międzynarodowej pasem szyickim. Nie do końca słusznie, ale to oczywiście być może oddaje częściowo prawdę, pomiędzy Teheranem a Bejrutem. Dlatego, ponieważ mamy, to jest oczywiście Iran, to jest południe przede wszystkim Iraku, potem mamy część terytorium Syrii, no i później Liban, południowy Liban jest rządzony, czy też jest zdominowany przez proirański Hezbollah. No to daje oczywiście ogromne pole do popisu dla ekonomii i dla szczególnie transportu ropy naftowej, ponieważ to by oznaczało, zresztą takie plany od zawsze były, że ropa naftowa zamiast przez Zatokę Perską, którą łatwo jest zablokować, łatwo może zablokować ją Iran, łatwo może zablokować również flota amerykańska. Ropa naftowa mogłaby być eksportowana z Bliskiego Wschodu, ze złóż właśnie irańskich i południowo-irackich bezpośrednio nad Morze Śródziemne. Oczywiście Arabia Saudyjska stara się temu przeszkodzić, bo jeżeli takie rurociągi powstaną, to wtedy Iran może zablokować Zatokę, może doprowadzić do jakiegoś konfliktu. Wtedy Arabia Saudyjska nie będzie miała jak sprzedawać swojej ropy. Nawet jeżeli wojna by została w jakimś czasie wygrana przy pomocy Stanów Zjednoczonych, to tak czy inaczej Arabia Saudyjska znalazłaby się w absolutnej ruinie gospodarczej. No i tak, o taką grę mniej więcej prowadzi Iran. Oczywiście Iran jest nie tylko zmotywowany ekonomicznie. Trzeba pamiętać, że o ile dla nas ta motywacja albo dominacji ekonomicznej, czyli bitwa o rurociągi, którą znamy też tutaj w tej części Europy, ta Ukraina, Nord Stream i tak dalej, ale również motywacją dla państwa w Bliskim Wschodzie jest proliferacja religii. To znaczy Arabia Saudyjska stara się na całym świecie, w tym świecie muzułmańskim, jakby upowszechniać swoją wersję do islamu. Natomiast Iran stara się eksportować swoją szyicką rewolucję, czy to ideały szyickiej rewolucji, do wszystkich krajów, w których szyici mieszkają, a w tych, w których nie mieszkają, także przynajmniej podzielać pewne elementy wspólne, które jakby nie dzielą. Na przykład no, Katar jest państwem sunnickim, natomiast dogaduje się z szyickim Iranem, dlatego, ponieważ pewne elementy rewolucji bractwa muzułmańskiego i rewolucji irańskiej są wspólne. Z całą pewnością są zupełnie inne niż pomysły Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska, to tak krótko, bo zbyt długo musielibyśmy mówić, żeby wytłumaczyć, na czym polega ten konflikt religijny. Ale to pomiędzy na przykład sunnickimi państwami, takimi jak Katar i Arabia Saudyjska. Ale Arabia Saudyjska generalnie jest to, trzeba pamiętać, jest to monarchia absolutna, moglibyśmy powiedzieć satrapia wschodnia, gdzie demokracji absolutnie nie ma i nie będzie, natomiast funkcje religijne są immanentnie połączone z funkcjami na dworze po prostu, czyli z rodziną panującą, z tymi setkami książąt tronu, znaczy książąt saudyjski. W związku z tym, że nie ma czegoś takiego, co postulują właśnie Tatarczycy z bractwem muzułmańskim czy Irańczycy, żeby jednak ten islam był zdemokratyzowany w jakiś sposób, czyli żeby wykładnie wiary były dokonywane przez uczonych, przez skolarów, prawda, przez osoby, które mają wykształcenie lub wielki autorytet teologiczny, to jest to po prostu cała ta interpretacja islamu pozostaje w rękach rodziny panującej w Arabii Saudyjskiej. Ten spór jest bardzo poważny, bo jakby te wizje tego, kto tak naprawdę ma mieć rząd dusz, są zasadniczo różne. Trzy kraje ze sobą rywalizują.
Ostatnie pytanie będzie dotyczyło, jak to się układa na geopolitycznej mapie świata. Ameryka, Rosja, gdzieś tam w tle Chiny, czy ci wielcy gracze tutaj jakoś rozdzielają swoje poparcie?
Tak, znaczy ci wielcy gracze próbują rozdzielać swoje poparcie, przy czym to można dostrzec przy okazji wszelkich tych porozumień, które są zawierane, potem są łamane, że tak naprawdę ich wpływ na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, nie jest tak duży, jakby im się wydawało, jakby się nam wydawało. Czyli jesteśmy przyzwyczajeni do tej bipolarnej wizji świata, gdzie Rosja i Stany Zjednoczone rywalizując rozdają w jakiś sposób karty. Natomiast te mocarstwa regionalne, takie właśnie jak Turcja, jak Arabia Saudyjska, jak Iran, nawet jak Katar czy Egipt, one są sojusznikami Stanów Zjednoczonych lub Rosji, ale nie są sojusznikami na stałe, to są sojusznicy w danych sprawach. Oni realizują swoją własną agendę polityczną i wtedy, kiedy jest im po drodze, to oczywiście współpracują blisko na przykład ze Stanami Zjednoczonymi, ale wtedy, kiedy nie jest im po drodze, to absolutnie się tych Stanów Zjednoczonych nie słuchają. I Rosja oczywiście stara się wspierać tą koalicję, można powiedzieć, irańską, tak? Czyli odbudowywać swoje wpływy w szyickim Iraku. Jest zakotwiczona w Syrii, próbuje również pomagać Libanowi, próbuje odbudowywać swoje wpływy na przykład w Egipcie, która jest bardzo aktywna w Libii, o czym mało kto wie, że teraz Rosjanie próbują dokonywać jakichś mediacji na południu między Tuaregami i Tebu. Czyli ta rosyjska jest tam aktywna, znaczy Rosja wraca do tej Libii. Ale z drugiej strony na przykład jeżeli ta koalicja szyicka będzie wygrywała w sposób zdecydowany z Arabią Saudyjską, czyli saudyjsko-amerykańskimi wpływami, to im więcej będzie Iranu w Syrii czy w Iraku, tym mniej jest potrzebna taka Rosja. W związku z tym te państwa oba, czyli Rosja i Stany Zjednoczone, wbrew pozorom są w trudnej sytuacji. Dlatego, ponieważ z jednej strony oczywiście ze sobą rywalizują, wspierają swoich awatarów na Bliskim Wschodzie, a z drugiej strony wiedzą o tym, że jeżeli te państwa sojusznicze staną się zbyt mocne, to po prostu wtedy będą tym mniej potrzebowały tych mocarstw. Na państwa przeszkadzają. One są, że trzeba pamiętać, że jednak systemy wartości, zarówno rosyjskich, jak i amerykańskich, są jednak systemy wartości zakorzenione w kulturze europejskiej. Natomiast absolutnie nie można powiedzieć o tym, że demokratyczna w taki czy inny sposób, czy republikańska Rosja jest w jakiś sposób kompatybilna jednak z teokratycznym Iranem. Czy demokratyczne Stany Zjednoczone z teokratyczną i monarchią absolutną saudyjską. W związku z tym ta sytuacja jest wielce skomplikowana. Tym bardziej, że oprócz tego jeszcze oczywiście te takie państwa jak właśnie czy Turcja, czy Arabia Saudyjska mają zupełnie własne pomysły również na swoją rolę globalną. Oba państwa dążą do tego, żeby zostać stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ. Rywalizują ze sobą nie tylko na polu tych państw arabskich, ale również w Afryce. Również starają się wpływać na politykę europejską. A przy okazji pan redaktor wymienił Chiny, ale to musielibyśmy rozmawiać wtedy
o... To już pewnie jest oddzielna opowieść.
I tak dalej, tak jest.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan dr Wojciech Szewko, analityk spraw bliskowschodnich, był gościem Radia Wnet. Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Poranek Wnet nadal trwa, jest godzina 9:42, strasznie dużo tych poważnych treści było, to może teraz chwila muzyki. Something Stupid, Frank Sinatra, jego córka Nancy Sinatra, to jest opowieść o miłości i o facecie, który znów powiedział coś głupiego.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you.
Frank Sinatra i Nancy Sinatra śpiewali oczywiście o miłości, bo o czym śpiewać późną jesienią. To jest Radio Wnet, Poranek Wnet 87,8 FM i wnet.fm, a przede mną jest gruba, potężna książka Mariusz Bechta, Wojciech Muszyński przeciwko Pax Sovietica, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i Struktury Polityczne Ruchu Narodowego wobec reżimu komunistycznego 44-56. To jest książka o czasach wojennych i powojennych, wydana przez Instytut Pamięci Narodowej, a w studiu jeden z autorów, pan dr Mariusz Bechta. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Pracownik Instytutu Pamięci Narodowej i autor wielu publikacji dotyczących historii Podlasia, historii konspiracji powojennej, także historii ruchu narodowego. Dlaczego akurat Narodowe Zjednoczenie Wojskowe? To była organizacja, która wymagała takiej potężnej książki.
Generalnie polskie podziemie antykomunistyczne, powojenne wymaga już chyba najwyższy czas opracowań syntetycznych, ogólnych, które by czytelnikowi przybliżyły potencjał oporu zbrojnego i politycznego przeciwko sowietyzacji kraju po roku 1944. Podziemie narodowe i Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, no to chyba konsekwencja no, zainteresowań badawczych moich i kolegi Wojciecha Muszyńskiego. Od lat się zajmujemy tematyką, więc no, trudno, abyśmy pisali na przykład o konspiracji socjalistycznej, prawda? Znaczy piszemy o tym, na czym się znamy, a pora była najwyższa, żeby ogarnąć różnorodność form walki ruchu narodowego z Sowietami i z akolitami Kremla w Polsce, z PPR-em, z UB i tak dalej.
W powszechnym takim odbiorze ludzi, którzy nie są zawodowymi historykami, to przede wszystkim tutaj wybija się nazwa Narodowej Siły Zbrojnej. Jak tutaj wyglądają te relacje, żebyśmy sobie nazwy najpierw uporządkowali?
Narodowe Siły Zbrojne to oczywiście nazwa przypisana okresowi okupacji wcześniejszej niemieckiej, które powstały formalnie we wrześniu 1942 roku w rezultacie, jak to zwykle bywa, zawirowań w polskim państwie podziemnym i front i rozłamów i pomysłów na integrację wojennej emanacji ruchu narodowego, formacji przed wybuchem II wojny światowej niezwykle licznej, o wyjątkowym potencjale intelektualnym, jakby się wielu może wydawało niemożliwym. I 1942 rok to jest powstanie organizacji, która przetrwała okres okupacji niemieckiej i zderzyła się z nowym okupantem w 1944 roku. I w wyniku akcji scaleniowej z Armią Krajową w 1944 roku większa część podporządkowała się, mniejsza frondowała, zachowała swoją odrębność i jest takim rozdwojonym obozem narodowym. Wchodzimy w okres po Powstaniu Warszawskim i wtedy na arenę dziejów naszego państwa podziemnego wkracza nowy pomysł, żeby jeszcze raz zreorganizować struktury i powołać nową organizację, która pozbiera to, co zostało po obozie narodowym, ale też ogarnąć zdezorientowanych żołnierzy Armii Krajowej.
Czy można powiedzieć, że istnieje pewna taka ciągłość, nie tylko ideowa, ale też ciągłość osobowa, przedwojenne struktury ruchu narodowego. Narodowe Siły Zbrojne, Narodowe Zjednoczenie
tak,
Wojskowe.
Tak, oczywiście, że to jest kolejne pokolenie działaczy, którzy z bagażem refleksji politycznej, ideowej dwudziestolecia międzywojennego zderzyli się z kataklizmem II wojny światowej. Ci, co przeżyli selekcję tych pierwszych lat wojny i dożyli 1944 roku, musieli albo zgiąć kark, próbować legalizować się, albo wyjechać z kraju, albo podjąć walkę. Więc te ścieżki były różnorakie i te losy działaczy politycznych, jak i żołnierzy, no również każdy inaczej próbował się odnaleźć w tej rzeczywistości powojennej, ale tym twardym jądrem oporu zbrojnego no, był ruch narodowy, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, które było budowane od schyłku 1944 roku, a zostało wdrożone i rozbudowywane w następnym 1945 roku, to jest odpowiedź wojskowa, ale to nie była jedyna, bo też równolegle trwały starania na przykład o próbę rozegrania politycznego komunistów z PPR-u, czyli Komitet Legalizacyjny SN. Ta akcja się nie powiodła, ponieważ komuniści nie uważali, że reakcja polska mogłaby być partnerem w jakichkolwiek rozgrywkach politycznych, powojennych. No, narodowcy nie mieli szans, tak jak ludowcy, Mikołajczyk, czy też chadecy, Stronnictwo Pracy, na zaistnienie nawet jakiejś kadłubowej postaci. Można było pójść drogą paktu z diabłem Bolesława Piaseckiego, no, ale to jest jakby inny odłam tego szerokiego ruchu narodowego, a walka zbrojna okazała się jednym z rozwiązań, które się same narzucały. Walka o niezawisłość z nadzieją, że wybuchnie III wojna światowa i uda się ten geopolityczny gorset w jakiś sposób poluzować i być może doprowadzić do powrotu podmiotu na arenie międzynarodowej, na kontynencie europejskim, Polski niepodległej, a nie struktury państwowej zależnej od Kremla.
Porozmawiamy chwilę o liczbach. Czy historyk jest w stanie ocenić, jak wiele osób w tej konspiracji, o której panowie piszą, uczestniczyło?
Zawsze operujemy pewnymi szacunkami. Znaczy nie ma dokumentów, które by nam pozwoliły policzyć co do jednego żołnierza z placówki terenowej, więc operujemy liczbą 40 tysięcy oficerów, żołnierzy, którzy konspiratorów zaangażowanych w tę formę oporu, przy czym w pionie uderzeniowym, czyli w pogotowiu akcji specjalnej, podajemy 7 tysięcy. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe było no, drugą najsilniejszą strukturą oporu obok podziemia polakowskiego, Zrzeszenia Win. Terytorialnie to się bardzo różniło, bo były obszary, gdzie było bardzo słabe, ale były też rejony o niezwykle silnym, intensywnym działaniu NZW.
Gdzie były te rejony takiego matecznika narodowego po wojnie?
To na pewno białostockie, Lubelszczyzna do pewnego momentu, do połowy 1945 roku, rzeszowskie, północne Mazowsze, ale już tereny ziem zachodnich, północnych, czy Pomorze Gdańskie, czy Wielkopolska, czy Dolny, Górny Śląsk, no to były struktury o wiele słabsze.
Piszą panowie tutaj na zakończenie. Zakończenie tej książki, proszę państwa, nie jest optymistyczne, bo to nie jest książka pisana chyba tylko i wyłącznie ku pokrzepieniu serca, ale też ku temu, żeby oddać sprawiedliwość tym, którzy walczyli o Polskę, o tym, że ci ludzie, którzy przeżyli, mieli tak dużą traumę po tych więzieniach ubeckich, przez które przeszli, że często nie chcieli nawet własnych dzieci i wnuków informować o swojej walce. Ułatwiło to znakomicie pracę PRL-owskim propagandistom, którzy pilnie wpajali kolejnym generacjom wychowanym w PRL fałszywe przekonanie o bandach NSZ i o ich kolaboracji z Niemcami, sprawiając, że tego rodzaju sformułowania do dzisiaj pokutują w części polskiego społeczeństwa. I to właśnie z perspektywy czasu wydaje się największym zwycięstwem Urzędu Bezpieczeństwa. Tu przytoczyłem ten fragment, bo wśród dowódców związanych z Narodowym Zjednoczeniem Wojskowym jest taka jedna postać, która czasem jest przywoływana jako przykład takiego złego żołnierza wyklętego. Chodzi mi oczywiście o sprawę Burego.
Tak, kapitan Romuald Reis Bury, żołnierz Armii Krajowej z Wileńszczyzny, który przeszedł w 1945 roku do podziemia narodowego, jest takim schwarzcharakterem tej opowieści, która wiąże się z wydarzeniami, które rozegrały się na terenie Białostocczyzny na przełomie stycznia-lutego 1946 roku, kiedy dochodzi do rajdu 3. Brygady Wileńskiej NZW. I na szlaku tejże formacji zostały zwłoki ludzi. Więc to podobnie jak wydarzenie z 1945 z czerwca, Wierzchowiny, na styku z ludnością ukraińską. To są dwa najpoważniejsze zarzuty formułowane współcześnie przez historyków badających podziemie co do ludobójczych skłonności podziemia narodowego. To się oczywiście wpisuje w pewien obraz właśnie faszyzacji polskiego państwa podziemnego, życia w konspiracji przez obóz narodowy, że chwytały się metod niegodnych. Reis jest postacią niezwykle intrygującą, stąd on nie przeżył, tak? Został skazany na karę śmierci, egzekucja została wykonana. Jest no, w tym to postacią frontową oficera polowego polskiej partyzantki orientacji narodowej, która miałaby się dopuścić zbrodni, której natura jakby jest o wiele bardziej złożona. My o tym w tej książce staramy się pokazać. Chcemy wyprowadzić czytelnika niezorientowanego z płaszczyzny konfliktu religijnego i etnicznego, bo to są najważniejsze dwa zarzuty, na poziom konfliktu politycznego, ponieważ walka o niepodległość po 1944 roku Polski to nie jest konflikt z mniejszościami narodowymi. To jest konflikt z opresją Rosji Sowieckiej i kolaborantów i akolitów tutaj w kraju. I w takiej tylko perspektywie możemy się kusić o udzielenie odpowiedzi, co się wydarzyło, jak oceniać. No przecież wiemy, że partyzanci to nie są anioły w lesie. Wojna jest okrutna, dotyka każdą stronę. My staramy się opowiedzieć, pokazać modus operandi podziemia. Oponenci uporczywie twierdzą, że staramy się zaciemnić obraz i że to jest bez mała skala porównywalna z mordami ukraińskimi, chociażby na Wołyniu. Chociaż każdy, kto się interesuje konspiracją, no wie, że to jest absurdalne, no ale moc mediów, propagandy zrobił swoje i my z tym się próbujemy zderzyć.
Ale są też media, które starają się docierać do prawdy. Radio Wnet poleca po prostu tą książkę, bo to jest potężna dawka porządnej historii, bardzo dobrze zresztą napisanej. To jest też, tak powiem, magazyn fascynujących po prostu historii o bardzo ciekawych i odważnych ludziach Mariusz Bechta, Wojciech Muszyński, przeciwko Pax Sowietica, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i struktury polityczne Ruchu Narodowego wobec reżimu komunistycznego. Proszę czytać prawdziwe książki historyczne. Pan doktor Mariusz Bechta był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie
ja
panu.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję i mam nadzieję, że będzie jakaś okazja, żeby dłużej porozmawiać jeszcze o tej książce.
Ale proszę zarezerwować godzinę.
Nawet trzy.
Trzy.
W naszym Poranek Wnet zmierza już do swojego końca. Angela Cudna przyszła zapowiedzieć, co się będzie działo w audycji filmowej i co się będzie działo w kinie. Ma pani na to minutę i to nawet nie wiem, czy całą.
Dobrze, dobrze. Już w takim razie się sprężam, że tak powiem. Moja audycja oczywiście najbliższy poniedziałek o godzinie 11:00 z miłości do kina i zapraszam serdecznie. Wczoraj rozpoczął się festiwal Pięć Smaków w kinie Muranów. Taka buddyjska refleksyjność z połączeniu z japońską erotyką. A jutro wchodzi kilka nowych filmów do kin. Między innymi film Sprawa Chrystusa, którego nie polecam i o tym powiem właśnie w poniedziałek. Liga Sprawiedliwości. No niestety koszmarna porażka, a szkoda, bo mogła być dobra rozrywka. I film, który polecam, najlepszy, to jest nowy film Łukasza Palkowskiego. Łukasz Palkowski jest znany między innymi z filmu Bogowie. I na więcej zapraszam po prostu w poniedziałek, opowiem więcej i o tych filmach, i dlaczego nie, i dlaczego warto, w najbliższy poniedziałek o godzinie 11:00.
W najbliższy poniedziałek o godzinie 11:00 Radio Wnet 87,8 FM, tam Angela Cudna opowie państwu o filmach. Mnie pani najbardziej zaintrygowała tym japońsko-buddyjskim erotyzmem. Chyba się przejdę. Poranek Wnet niestety już się kończy. Jest godzina 9:59. Ja się nazywam Antoni Opaliński. Bardzo wszystkim dziękuję. Audycję zrealizował Konrad Abramowicz. Wydawcą był Łukasz Jankowski. Nie zapomnijcie o Jarmarku Wnet, który jest w sobotę o godzinie 8:00 rano przez cały dzień. Ulica Emilii Plater 31. Do usłyszenia.